No, a teraz pytanie. Skrzetuski czytał. Pytanie. Dlaczego jazda woloska zowie się lekką? Odpowiedź. Bo lekko ucieka. Amen. O, prawda. Wszelako w tej książce dziwne jest materii pomieszanie. A, bo to jest książka żołnierska, gdzie obok modlitw rozmaite instrukcjone z military są przyłączone, z których nauczysz się waść o wszystkich nacjach, która z nich zacniejsza, która podła. Co do Wolochów zaś, to się pokazuje, iż tchórzliwe z nich pacholki, a przy tym... Zdrajcy wielcy. Że zdrajcy to pewno, bo pokazuje się to i z przygód księcia Michała. Co prawda to i ja słyszałem, iż żołnierz to z przyrodzenia nieszczególny. Ma przecie książę jegomość chorągiew wolowską bardzo przednią, w której pan Bychowiec porucznikuje, ale stricte to z owej wolowskiej chorągwi nie wiem, czy i 20 Wolochów się znajduje.
Jak też wasz myślisz, panie namiestniku? Siła książę ma ludzi pod bronią.
A? Będzie z 8000, nie licząc kozaków, co po palankach stoją. Ale powiadał mi Zaćwilichowski, że teraz nowe zaciągi są czynione.
To może Bóg da jakąś wyprawę pod księciem panem?
Tak mówią, że wielka wojna z Turczynem się gotuje i że sam król z całą potęgą Rzeczpospolitej ma ruszyć. Wiem też, że upominki Tatarom są wstrzymane, którzy przecie od strachu nie śmią zagonów ruszyć. O tym słyszałem i w Krymie, gdzie bodaj dlatego przyjmowano mnie tak honestę, bo jest wieść, że gdy król z hetmany pociągnie, książę ma na Krym uderzyć i całkiem Tatarów zetrzeć. Jakoż to jest pewna, że takowe imprezy innemu nie powierzą. Pan Longinus podniósł do góry ręce i oczy.
Dajże, Boże miłosierny, daj takową świętą wojnę na chwale chrześcijaństwu i naszemu narodowi, a mnie grzesznemu pozwól w niej wota moje spełnić, aby min luktu mógł być pocieszona albo też śmierć chwalebną znaleźć.
To waść ślub wedle wojny uczynił.
Tak zacnemu kawalerowi wszystkie arkana duszy mojej otworzy. Choć siła mówić, ale gdywać pan ucha chętnego skłaniasz przeto inspicjam. Wiesz, waszmość, że herb mój zwie się Zerwikaptur, co z takowej przyczyny pochodzi, że gdy jeszcze pod Grunwaldem przodek mój stowejko podwiepięta, ujrzał trzech rycerzy w mniejszych kapturach w szeregu jadących, zajechawszy ich, ściął wszystkich trzech od razu. O którym to sławnym czynie stare kroniki piszą z wielką dla przodka mego chwałą.
No, nie lżejszą miał on przodek od waści rękę, ale i słusznie Zerwikapturem go nazwali, któremu też król herb nadał. A w nim trzy kozie głowy w srebrnym polu na pamiątkowych rycerzy, gdyż takie same głowy były na ich tarczach wyobrażone. Ten herb wraz z tym tu oto mieczem przodek mój z to wejku podbipięta przekazał potomkom swoim z zaleceniem, by starali się splendor rodu i miecza podtrzymać.
Nie ma co mówić, z grzecznego rodu waszmość pochodzisz. Tu pan Longinus zaczął wzdychać rzewnie, a gdy na koniec ulżyło mu trochę, tak mówił dalej.
Będąc wtedy z rodu ostatni, ślubowałem w trokach Najświętszej Pannie żyć w czystości i nie prędzej stanąć na ślubnym kobiercu, póki za sławnym przykładem przodka mego stowejki podbipięty trzech głów tymże samym mieczem od jednego zamachu nie zetnę. A Boże miłosierny, widzisz, żem wszystko uczynił, co było w mocy mojej. Czystości dochowałem do dnia dzisiejszego. Sercu czulemu milczyć kazałem, wojny szukałem i walczyłem. A szczęścia nie miałem.
Porucznik uśmiechnął się pod wąsem. I nie ściął wać pan trzech głów?
Ot, nie zdarzyło się. Szczęścia nie ma. Po dwie naraz bywało, ale trzech nigdy. Nie udało się zajechać, No, a trudno prosić wrogów, by się ustawili, o, równo do cieńca. Bóg jeden widzi moje smutki. Siła w kościach jest. Fortuna jest, ale... Adolescencja uchodzi. 45 lat dobiegam. Serce do afektów się wyrywam. Ród ginie. A trzech głów jak nie ma, tak nie ma. Taki zerwi kaptur ze mnie. Pośmiewisko dla ludzi, jak słusznie mówi pan Zagloba, co wszystko cierpliwie znosz i panuje sobie ofiaruje.
Litwin począł znowu tak wzdychać, że aż jego inflancka kobyla, widać ze współczucia dla swego pana, jęła stękać i chrapać żałośnie.
To tylko mogę waszmości powiedzieć, rzekł namiestnik, iż jeśli pod księciem Jeremim nie znajdziesz okazji, no to chyba nigdzie.
Daj Boże, odparł pan Longinus, dlatego jadę prosić o łaskę księcia pana.
Dalszą rozmowę przerwał im nadzwyczajny lopot skrzydeł.
Jako się rzekło, zimy tej ptastwo nie szło za morza. Rzeki nie zamarzły, przeto szczególniej wodnego ptastwa wszędzie było pełno nad blotami.
Właśnie w tej chwili porucznik z panem Longinem zbliżyli się do brzegu Kachamliku, gdy nagle zaszumiało im nad głowami całe stado żurawi, które przeciągały tak nisko, że można było niemal kijem do nich dorzucić. Stado leciało z wrzaskiem okrutnym i zamiast zapaść w oczerety, podniosło się niespodziewanie w górę.
Mkną jakby gonione, rzekł pan Skrzetuski.
Owo, widzisz waść!
Rzekł pan Longinus, ukazując na białego ptaka, który tnąc powietrze ukośnym lotem, starał się podlecieć pod stado.
Raruk, raruk, a przeszkadza im zapaść, wołał namiestnik. Poseł ma rarogi, musiał puścić.
W tej chwili pan Razwan Ursu nadjechał pędem na czarnym anatolskim dzianecie, a za nim kilku karalaszów służbowych.
Panie poruczniku, proszę na zabawę, rzekł.
Czy to raruk waszej części?
Tak jest i zacny bardzo.
Zobaczysz właśnie. Popędzili naprzód we trzech, a za nimi woloch sokolniczy z obręczą, który utkwiwszy oczy w ptaki, krzyczał z całych sił, zachęcając raroga do walki. Dzielny ptak zmusił już tymczasem stado do podniesienia się w górę. Potem sam wzbił się jak błyskawica jeszcze wyżej i zawisł nad nim. Żurawie zbili się w jeden ogromny wir, szumiący jak burza skrzydłami. Groźne wrzaski napełniały powietrze. Ptaki powyciągały szyje, powytykały ku górze dzioby jak włócznie i czekali ataku. Raruk tymczasem krążył nad nimi. To zniżał się, to podnosił, jak gdyby wahał się runąć na dół, gdzie na piersi jego czekało 100 ostrych dziobów. Jego białe pióra, oświecone słońcem, błyszczały jak samo słońce na pogodnym błękicie nieba. Nagle, zamiast rzucić się na stado, pomknął jak strzała w dół i wkrótce zniknął za kępami drzew i oczeretów. Pierwszy Skrzetuski ruszył za nim z kopyta. Poseł, sokolnik i pan Longinus poszli za jego przykładem. Wtem na skręcie drogi namiestnik wstrzymał konia, gdyż nowy... A dziwny widok uderzył jego oczy. W pośrodku gościńca leżała na boku kolaska ze złamaną osią. Odprzężone konie trzymało dwóch kozaczków. Woźnicy nie było wcale, widocznie odjechał w celu szukania pomocy. Przy kolasce stały dwie niewiasty, jedna ubrana w lisi tolub i taką szczapkę z okrągłym dnem, twarzy surowej, męskiej. Druga była to młoda panna wzrostu wyniosłego, rysów pańskich i bardzo foremnych. Na ramieniu tej młodej pani siedział spokojnie rarurk i roztrzępiwszy pióra na piersiach, muskał je dziobem. Namiestnik osadził konia, aż kopyta wryły się w piasek gościńca i rękę podniósł do czapki zmieszany i nie wiedzący, co ma mówić, czy witać, czy o raroga się dopomina. Zmieszany był jeszcze i dlatego, że spod ku niego kapturka spojrzały nań takie oczy, jakich jak życie swoje nie widział. Czarne, aksamitne, łzawe, a mieniące się, a ogniste, przy których oczy nusi bożobohaty i zgasłyby jak świeczki przy pochodniach. Nad tymi oczami jedwabne ciemne brwi rysowały się dwoma delikatnymi lukami. Zarumienione policzki kwitnęły jak kwiat najpiękniejszy. Przez malinowe wargi, trochę otwarte, widniały ząbki jak perły. Spod kapturka spływały bujne, czarne warkocze. Czy Juno we własnej osobie, czy inne jakoś bóstwo? Pomyślał namiestnik, widząc ten wzrok strzelisty, pierś wypukłą i tego białego sokola na ramieniu. Stał tedy nasz porucznik bez czapki i zapatrzył się jak w cudowny obraz i tylko oczy mu się świeciły, a za serce chwytało go coś jak ręką. Już miał rozpocząć mową od słów, jeśliś jest śmiertelną istotą, a nie bóstwem, gdy w tej chwili nadjechał poseł i pan Longinus, a z nimi sokolnik z obręczą. Co widząc, bogini nastawiła Rarogowi rękę, na której ten zaraz, zszedłszy z ramienia, usadowił się, przestępując z nogi na nogę. Namiestnik, uprzedzając sokolniczego, chciał zdjąć ptaka, gdy nagle stał się dziwny omen. Oto Rarug, pozostawiwszy jedną nogę na ręku panny, drugą chwycił się namiestnikowej dłoni i zamiast przesiąść się, począł kwilić radośnie i przyciągać te ręce ku sobie tak silnie, że się musiały zetknąć. Po namiestniku mrowie przeszło. Rarug zaś dopiero wtedy dał się przenieść na obręcz, gdy sokolnik nałożył mu kaptur na głowę. A wtem starsza pani poczęła wyrzekać. — Rycerze! — mówiła. — Ktokolwiek jesteście, nie odmawiajcie pomocy białoglowom, które zostawszy na drodze bez pomocy, same nie wiedzą, co począć. Do domu nam już nie dalej jak 3 mile, ale w kolasce osie popękali i chyba nam nocować w polu przyjdzie. Woźnicę posłałam do synów, by nam choć wóz przysłali, ale nim woźnica dojedzie i wróci, ciemno będzie, a na tym uroczysku strach zostać, bo tu w pobliżu mogiły. Stara szlachcianka mówiła prędko i głosem tak grubym, że namiestnik aż się zdziwił. Wszelako odrzekł grzecznie. Nie dopuszczaj, że jejmość tej myśli byśmy panią i nadobną jej córkę mieli bez pomocy zostawić. Jedziemy do Lubniów, gdyż żołnierzami w służbie jaśnie oświeconego księcia Jeremiego jesteśmy i podobno nam droga w jedną stronę wypada. A choćby też nie, to zboczymy chętnie, by się nasza asystencja nie uprzykrzyła. Co zaś do wozów, to ich nie mam, bo z towarzyszami po żołniersku komunikiem idę, ale pan poseł ma i tuszę, że jako uprzejmy kawaler chętnie nimi pani i jej mościance służyć będzie. Poseł uchylił sobolowego kołpaka, gdyż znając mowę polską, zrozumiał, o co idzie, i zaraz z pięknym komplimentem, jako grzeczny bojar, wystąpił, po czym rozkazał sokolniczemu skoczyć po wozy, które były znacznie z tyłu zostały. Przez ten czas namiestnik patrzył na pannę, która, pożarczego wzroku jego znieść nie mogąc, opuściła oczy na ziemię, a dama o kozackim obliczu tak mówiła dalej. Niech Bóg zapłaci imć panom za pomoc, a że do Lubniów droga jeszcze daleka, nie pogardzicie moim i moich synów dachem, pod którym radzi wam będziemy. My z rozlogów siromachów, ja wdowa po kniaziu Kurcewiczu Bulyże, a to nie jest moja córka, jeno córka po starszym Kurcewiczu, bracie mego męża, którym sierotę swą nam pod opiekę oddał. Synowie moi teraz w domu, a ja wracam z Czerkas, gdziem się do ołtarza świętej przyczystej ofiarowała. Aż oto w powrocie spotkał nas ten wypadek i gdyby nie polityka waszmościów, chyba by na drodze nocować przyszło. Kniaziowa mówiłaby jeszcze dłużej, ale wtem z dala pokazały się wozy nadjeżdżające klusem wśród gromady karalaszów poselskich i żołnierzy pana Skrzytuskiego. To jejmość pani wdowa po kniaziu Wasylu Kurcewiczu? — spytał namiestnik. — Nie! — zaprzeczyła żywo, jakby gniewliwie kniahini. — Jam wdowa po Konstantynie, a to jest córka Wasyla, Helena — rzekła, wskazując pannę. — O kniaziu Wasylu wiele w Lubniach rozpowiadają. Był to żołnierz wielki i nieboszczyka księcia Michała zaufany. — W Lubniach nie byłam! — rzekła z pewną wyniosłością Kurcewiczowa. I o jego żołnierstwie nie wiem, a o późniejszych postępkach nie ma co wspominać, gdyż i tak wszyscy o nich wiedzą. Słysząc to, kniaziówna Helena zwiesiła głowę na piersi właśnie jak kwiat podcięty kosą, a namiestnik odparł żywo. Tegować pani nie mów. Kniaź Wasyl, przez straszliwy error sprawiedliwości ludzkiej skazany na utratę gardła i mienia, musiał się ucieczką salwować, ale później wykryła się jego niewinność, którą też promulgowano i do sławy go jako cnotliwego męża przywrócono. A sława tym większa być powinna, im większą była krzywda. Kniazini spojrzała bystro na namiestnika, a w jej nieprzyjemnym, ostrym obliczu gniew odbił się wyraźnie. Ale pan Skrzetuski, choć człowiek młody, tyle miał w sobie jakowejś powagi rycerskiej i tak jasne wejrzenie, że mu zaoponować nie śmiała. Natomiast zwróciła się do kniaziówny Heleny. — Wać pan mnie tego słuchać nie przystoi. Idź oto dopilnuj, aby toboły z kolaski były przełożone na wozy, na których z pozwoleniem ich mościów siedzieć będziem. — Pozwolisz jej mość panna pomóc sobie — rzekł namiestnik. Poszli oboje ku kolasce, ale skoro tylko stanęli naprzeciw siebie po obu stronach jej drzwiczek, jedwabne frędzle oczu kniaziówny podniosły się i wzrok jej padł na twarz porucznika jakoby jasny, ciepły promień słoneczny. — Jakże mam waszmości panu dziękować? — rzekła głosem, który namiestnikowi wydał się tak słodką muzyką, jak dźwięczenie lutni fletów. Jakże mam dziękować, żeś się za sławę ojca mego ujął i za tę krzywdę, która go od najbliższych krewnych spotyka. — Mościa panno! — odpowiedział namiestnik, a czuł, że serce tak mu taje, jako śnieg na wiosnę. — Tak mi pan Bóg dopomóż, jakobym dla takiej podzięki w ogień skoczyć gotowy albo z gola krew przelać. Ale gdy ochota tak wielka, przeto zasługa mniejsza, dla której małości nie godzi mi się dziękczynnego żołdu z ust imć panny przyjmować. Jeżeli waszmość pan nim pogardzasz, to jako uboga sierota nie mam jak inszej wdzięczności mojej okazać. Nie pogardzam ja nim, mówił ze wzrastającą siłą namiestnik, ale na tak wielki faworzarobić długą i wierną służbą pragnę i o to tylko proszę, abyś mnie imć panna przyjąć na ową służbę raczyła. Kniaziówna, słysząc te słowa, zaplonila się, zmieszala, potem przybladła nagle i ręce do twarzy podnosząc, odrzekła żałosnym głosem. Nieszczęście by chyba wać panu taka służba przynieść mogła. A namiestnik przechylił się przez drzwiczki kolaski i tak mówił z cicha, a tkliwie. Przyniesie, co Bóg da, a choćby też i ból, przecie ja do nóg wać panny upaść i prosić o nią gotowy. Nie może to być, rycerzu, abyś wać pan dopiero mnie ujrzawszy, tak wielką miał do onej służby ochotę. Ledwiem cię ujrzał, jużem o sobie zgoła zapomniał i widzę, że wolnemu dotąd żołnierzowi chyba w niewolnika zmienić się przyjdzie. Ale taka widać wola Boża. Afekt jest jako strzała, która niespodzianie pierś przeszywa i oto czuję jej grot, choć wczoraj sam bym nie wierzył, gdyby mi kto powiadał.